Prywatna, osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej aktorka urodzona nad rzeką Dramą, czyli właściwie nie miała wyjścia, musiała w ten dramatyzm siłą rzeczy wejść. W dzieciństwie podobno z umiłowaniem kłamała, a także szokowała, między innymi biegając nago podczas burzy.
Zgadza się.
W Gdyni też się na pewno zgodzi, niektórych szokuje, bo gdy wchodzi na scenę muzycznego, to co się dzieje? Rośnie jej broda.
Albo wiszę na krzyżu, no.
Bo to jest nasza gdyńska Kumernis, Magdalena Kumorek.
Witaj.
Dzień dobry. Kobieta z brodą. To jak ci z tym?
Ja się śmieję, bo u Agaty Dudy Gracz, reżyserki przedstawienia Kumernis, parę lat temu zagrałam w przedstawieniu, gdzie miałam wąsa.
Czyli to się musiało tak skończyć.
Ja ewoluuję po prostu z roli na rolę. Nie wiem, co będzie dalej. Teraz trochę się obawiam. Oczywiście żartem. Ja uwielbiam przygodę, jaką jest praca z Agatą. Ja się długo zastanawiałam, jak Agata wybrnie z tej brody.
Bo Fajnie wybrnęła.
Chociaż miałyśmy wiele innych pomysłów z jakimś światłem, które nagle będzie padało i ono będzie powodowało, bo Agata długo myślała, na ile ta broda powinna być symboliczna, na ile powinna być faktyczna.
I ona się okazała i faktyczna, i symboliczna jednocześnie.
Tak.
To był taki pomysł, tak, że nie udajemy, że jej nie ma, tylko
dokładnie
jest, ale też nie udajemy, że to wszystko się mieści w konwencji tego przedstawienia,
jak
prawda?
Najbardziej.
Tak, gdzie wszystko, wszyscy wszystkich trochę udają, wszystko też coś tam udaje,
tak.
I ta broda. Nie chcę za dużo mówić, jak ta broda się pojawia, bo być może Państwo jeszcze nie widzieli Kumernis. Z rzadka można ją zobaczyć w muzycznym. To polecam, chociaż też ostrzegam, że to nie jest łatwy muzyczny.
To myślę, że to jest w ogóle, ja znałam kilka przedstawień, chociaż nie pracuję w tym teatrze na co dzień, ale widziałam kilka przedstawień i ono ewidentnie odstaje z mojego punktu widzenia, w dobrym tego słowa znaczeniu odstaje, bo poszerza jakby amplua trochę tego teatru.
No, daje możliwość aktorom takim, którzy w lekkim, łatwym i przyjemnym na scenie muzycznego, tej dużej, a zresztą mniejszych także. A tutaj nagle wchodzą w taki świat zupełnie... Tak myślałem sobie o Kumernis, że ona może, to przedstawienie miałoby jeszcze łatwiej z publicznością, paradoksalnie, gdyby było grane w teatrze dramatycznym.
Oj, to na pewno.
Prawda? Bo ten dramatyczny, on jakoś już nas nakierowuje na ten rodzaj przeżycia, jednak takiego tu strzewi najmocniej, a nie z krtani, prawda?
Tak, to jest prawda. Natomiast myślę sobie, że z jakiegoś powodu właśnie z ramienia dyrektora tego teatru Agata dostała zaproszenie, a on przecież nie zaprosił debiutującego reżysera, tylko ewidentnie osobę, która ma swój światopogląd artystyczny.
Ma nie tylko nazwisko, ale ma także rzeczywiście swój świat.
Dokładnie,
teatralny.
Więc on tego widocznie potrzebował, żeby też innego widza do tego teatru przyciągnąć, a też patrzyłam po aktorach, którzy zostali zaproszeni do tego projektu, jak wielki głód w nich był grania trochę inaczej, grzebania w sobie inaczej niż do tej pory.
No a jak wam się grzebało? To trzeba trochę pamięcią sięgnąć, bo to
przedstawienie,
no więc właśnie. Ale to było grzebanie?
To było duże grzebanie, bo Agata zawsze jest grzebanie. Nawet przy takich produkcjach jak 4.12, to jest taka, bo to była jednorazowy wykon, właściwie przepraszam, to były 4 przedstawienia. Przedstawienie samo w sobie trwało 4 minuty 12 sekund i to była jedna z gal na przeglądzie piosenki aktorskiej. Więc jak możecie sobie Państwo, jak możesz sobie wyobrazić, każdy z nas, a było nas chyba w okolicach setki aktorów na scenie przez te 4 minuty 12 sekund, każdy z nas miał ułamek sekundy, żeby się zaprezentować, ale każdy z nas miał list do postaci, więc dokładnie wiedzieliśmy, kogo gramy i trzeba było po prostu zrobić pigułkę, nie?
Więc taki egzamin teatralny trochę.
Tak, ale to było dużo zabawy, chociaż temat był bardzo trudny, który poruszaliśmy. Natomiast u Agaty, to co powiedziałam wcześniej, każda praca jest przygodą, dlatego że to się zaczyna w momencie, w którym ona pisze swoje sztuki, to ona zawsze dedykuje je konkretnym aktorom, ona już wie, z kim będzie pracować. Nie zawsze pisze pod tę osobę w sensie takim, że chce wyciągnąć atuty, które już poznała na przykład przy innych produkcjach, czy przy warsztatach, jak zaprasza ludzi, żeby zobaczyć w ogóle, z kim będzie pracowała. Czasem pisze totalnie na kontrze, chcąc w aktorze sprowokować te poszukiwania. A nawet w przypadku takich sztuk, kiedy posługuje się tekstem już napisanym, na przykład Szekspirem, no jestem tuż po premierze Macbetha, czyli jakby wszyscy wiedzą, kim jest Lady Macbeth. To tutaj też dostałam list do postaci, który mnie bardzo ukierunkował na myślenie Agaty, jak ona by chciała tę postać ukryć.
A co to znaczy list do postaci?
To jest trochę takie ziarno, które Agata rzuca, zaczynając pracę i daje aktorowi możliwość, żeby z tego ziarna skorzystać.
Okej, ale tak, co, dostajecie na karteczce? Nie, tak. A pocztą wysyła? Nie,
nie, daje. Nie, nie, ona tak, daje, a jeszcze najchętniej sama go czyta. Pewnie też dlatego, że Agata się bardzo lęka. Ona się bardzo, mimo tego, że jest wybitnym dramaturgiem, ja uwielbiam jej sztuki, ona się zawsze boi tego czytania pierwszego i woli w związku z tym wsiąść na tego wysokiego konia sama, nie? Przeczytam ci to, a potem rób z tym, co chcesz. Więc jakby ona kierunkuje, czyli w tym liście jest taka myśl czasem dotycząca na przykład backgroundu, skąd ta postać przychodzi, jaka, na przykład mówię o Kumernis teraz. Mieliśmy, moja akurat dosyć późno dostałam ten list. Wynikało to też z tego, że ona nam wpuściła nas, aktorów, w kilka improwizacji. Chciała zobaczyć, jak my sobie wyobrażamy, co byśmy chcieli tutaj zagrać. I z tych improwizacji powychodziło parę rzeczy, które pojawiły się u mnie w liście. Agata dodała też, między innymi, to, że ja nie mam dobrych relacji jako Kumernis z rodzicami. Bo matka w moim pojęciu jest kwoką, która nie daje sobie prawa do odkrycia samej siebie, jej prawdziwej, że jest wykreowana sama przez siebie i tak uwierzyła w tę prawdę, że no nie ma z nią kontaktu. Że ojciec jest człowiekiem, dla którego najważniejsze są proste ścieżki. Nie ma możliwości wyjścia poza tę ścieżkę, tylko trzeba chodzić po prostych ścieżkach, które mają w ramach boczków białe kamyczki. To są niby takie schematy, ale one mi bardzo dają dużo do myślenia przy okazji kreacji. A to, co było słowem klucz przy okazji budowania Kumernis, to kompletna niewiedza, dlaczego akurat Cyryl jest tym jednym, jedynym, mimo tego, że ona widzi cały wachlarz jego wad i kompletnie nie pojmuje jego wiary w Boga jako idei, bo Kumernis jest postacią, która, żeby głosić jakąś ideę, czy żeby opowiedzieć się za czymś, musi to przez siebie przepuścić. Idea Boga, tak jak Cyryl o nim mówi, jest jakąś koncepcją. On tego nie doświadcza, w związku z tym ona tego nie rozumie. Ale to nie znaczy, że ona go nie kocha. To jest fajne w budowaniu, bo ile razy na przykład zderzaliśmy się z tysiącem pytań, ale dlaczego? Dlaczego, skoro on jest w momentach bałwochwalczy, bo jakby no
nie jest taki kościółkowy taki.
Jest kościółkowy, tak. I on tego nie musi doświadczać, żeby wierzyć. Ona nie jest taka. Dlaczego ona za nim idzie? Dlaczego w imię jego idei jest w stanie właśnie założyć tę brodę w pewnym momencie, nie? I powiedzieć, dobra, obojętnie jak, ja mogę mieć tą brodę, ja mogę się na tym krzyżu postawić, jeżeli to spowoduje, że mnie pokochasz.
No to się pogrzebaliście trochę. A jak wam, znaczy czujecie pewnie jakąś zwrotną z publiczności?
Tak.
To ona się lubi z wami grzebać? Czy to jest takie przedstawienie, które czujecie, że czasami oj, to chyba przyszli ludzie trochę z przypadku. Oni nie do końca chyba wiedzieli, że to będzie tak.
Zdarzają nam się takie sytuacje i to odzew z publiczności jest bardzo duży, bo mimo tego, że u Agaty najczęściej występuje ta czwarta ściana, czyli jakby rzadko kiedy widz wchodzi w faktyczną interakcję z nami, no to zawsze ten dialog energetyczny zawsze jest wyczuwalny. I bywają takie momenty, że nam ludzie wychodzą na przykład z przedstawień. Natomiast myślę, że to nie jest tylko ewenement teatru Agaty. To tak się po prostu wydarza i ja mam olbrzymi szacunek dla tych ludzi, bo oni też się w ten sposób opowiadają. Więcej. W 90% przypadków przedstawień Agaty, w których grałam, widz ma problem z biciem brawa. Bo ona nie ustanawia ukłonów. Ona ma z tym duży problem.
Znaczy ona w ogóle nie zaczyna i nie kończy akurat w tym przypadku, zwłaszcza tego przedstawienia, bo i to akurat myślę, że mogę państwu zdradzić nawet trochę zachęcając. Tam się wchodzi na widownię ta sceny nowej w muzycznym. Właściwie trochę w trakcie przedstawienia. Także się wchodzi w coś, co już trwa. Tam nikt nie czeka na was, aż usiądziecie i wtedy kurtyna w górę, gong i te sprawy, tylko po prostu wchodzicie i musicie się jakoś odnaleźć wobec tego, co tego świata zastanego, żyjącego już sobie. I co więcej, jak już wam, jak was wyproszą z tej widowni, to ten świat dalej będzie sobie tam pulsował.
Dokładnie.
Więc rzeczywiście nie ma miejsca na oklaski.
Nie ma miejsca na oklaski i to obserwowanie, jak się zachowuje publiczność, jest też niezwykle ciekawe, bo czasem jest tak, że to naprawdę trwa długą chwilę, zanim ktoś zacznie bić brawo. nie jest taki rodzaj konsternacji i takiej niepewności i czuć, jak ta publiczność czuje się niewygodnie. Mhm.
Pamiętam, byłem dwa razy, więc to się sprawdza, że tak jest, że nie od początku wiadomo właściwie, co się ogląda. Tak. Czy to jest takie bardzo do śmiechu,
tak.
A ludzie mają taką potrzebę nawet takiego nerwowego śmiechu, bo tam bywają śmieszne teksty, śmieszne sceny. Tak, oczywiście, one tak są pomyślane. Tylko, że jak sobie uświadamiamy, że one są podszyte naprawdę takim ładunkiem smutku, że ola Boga, no to wtedy właśnie nagle tu się śmiejemy i za chwilę nam jest głupio, że się śmiejemy, bo przecież... No tak.
Może
to,
nie wypada.
No właśnie.
Ale to jest właśnie to, co ja lubię u Agaty, że ona się bawi tą konwencją. I...
Ona się bawi publicznością.
Myślę, że myślę, że ona lubi wprowadzać ludzi trochę na manowce i zobaczyć, jak wy się z tym macie. I jak wy zareagujecie. Ale to jest fajne, bo bardzo podobny zabieg jest w przedstawieniu, które gramy we Wrocławiu w Teatrze Muzycznym Kapitol, ja, Piotr Rivière. I tam opowiadamy o rzezi, jakiej jeden człowiek dokonał na całej wsi. No to nie jest zabawny temat, na pewno.
Tak.
Natomiast długo widz też kompletnie nie zna konwencji, łącznie z tym, że w momencie pojawia się fragment komiksu. I obserwuję tych ludzi, którzy też nie
głupieją,
wiedzą w ogóle, tak, dlaczego ci ludzie odgrywają, że tutaj umierają od ciosu jednego człowieka i pojawiają się takie dymki jak w komiksach. Ała, bam, 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 nie? Na przykład. I to jest, ale to jest fajne, bo też Agata w związku z tym jakby tych ludzi ośmiela, bo oni już
uruchamia
są... Tak, uruchamia, że chodźcie, nie będzie tak strasznie. I jak oni już mają przysłowiowe miękkie brzuszki, już jest fajnie, a dobra, generalnie, co oni gadają tej dudzie, wcale nie jest taka dramatyczna.
I wtedy
następuje łubudu.
Tak, to łubudu w kumernizm muzycznym także. Trochę cierpliwości trzeba mieć, żeby doczekać w repertuarze kumernizm, bo ona zdaje się w marcu teraz będzie, ale tak. To proszę się tak odrobić lekcję w domu najpierw, a potem lecieć.
Wcześniej możecie państwo przyjechać do Wrocławia na Macbeta, w Poznaniu wybitne przedstawienie, którego jeszcze nie widziałam, Kamyk, w Opolu, więc naprawdę, jeżeli macie państwo taką
apetyt, można zostać potem Duda graczologiem.
Dokładnie.
I wtedy już wszystko bez problemu. Jak myślałem sobie o tej twojej kobiecie z brodą, o kumernizm, to wcale nie przez przypadek, ale gdzieś znalazłem poetycki cytat. To teraz będzie poetycki cytat. Jakoś niewyraźnie napisałem, mam nadzieję, że go nie przekręcę. Maci upłacząc wykleła, ojciec precz wyrzucił, siostra łokciem skarciła, a brat się odwrócił. Czy tobie kojarzy się ten cytat z czymś?
Tak.
Dziewczyna. No dobrze, no to, bo to początki twoje, prawda?
Oj,
zdecydowane nawet początki, bo to ty na egzaminie wstępnym?
Tak. To jest tekst, który ukradłam koleżance, która razem ze mną przygotowywała się do egzaminu wstępnych do szkoły teatralnej, a przygotowywałam się w studium aktorskim Doroty Pomykały. I to jest Leśmian i to jest mój
strój.
Ukochany strój.
Tak. No więc właśnie, kolejność była taka. Wiedziałem, że rzeczywiście to było na egzaminie, więc zajrzałem sobie do tego Leśmiana, czytam Leśmiana i widzę kumernizm trochę.
No bo to, dlaczego?
Nie, no bo tam jest, bo ta opowieść jest trochę taka. Znaczy, ona równie dobrze mogłaby to powiedzieć na scenie.
Tak.
Jest jakiś taki rodzaj ładunku bezwolności wobec rzeczywistości też. Jestem kimś dla ojca, dla matki, dla tego Cyryla, jestem jakaś.
Tak.
I wy sobie tak przekazujecie mnie z rąk do rąk i próbujecie ukleić po swojemu, tak?
Tak.
Bo tobie się podoba to, tobie to, tak. A tobie może broda, tak?
Dokładnie.
I ona też ma tam ta szata złocista, tak?
Tam tylko problem jest taki, że ona została zgwałcona przez płanetników, czyli przez duchy wiatru.
No okej.
I nikt tego nie wie poza nią. I tu jest problem, nie? Akurat w tym tekście tak. Natomiast rzeczywiście jest tam ten duch wolności, który kumernizm ma i który ta dziewczyna ma w stroju Leśmiana, tak?
No dobrze, ale to, żeby już nie było tak wysoko tutaj, że z tym Leśmianem sobie wyjechałem, to ale Leśmian będzie dalej, tylko że jest tutaj także i taki cytat. Śniła mi się wśród lesiu burza i pieszczota.
Tak.
To było chwilę wcześniej.
Tak.
No, to teraz burza i pieszczota.
To znaczy, jak mam to rozwinąć?
No, jak biegałaś nago jako dziewczę.
Ach, no, to takie bardzo młode dziewczę, bo myślę, że to w okolicach było, nie wiem, 4, 6 lat mojego życia. Ja miałam przewspaniałą babcię, mamę mojej mamy, która miała
Przewspaniałe pomysły.
Przewspaniałe pomysły, ona w nie bardzo wierzyła. Mhm. I jednym z tych pomysłów była głęboka wiara w to, że żeby dziecko było zdrowe, to musi między innymi biegać nago podczas burzy, a babcia mieszkała przy torach, mój dziadek był zawiadowcą stacji. Mhm. W związku z tym w ogóle nie obchodziło ją to, że ludzie wracają z miast do tej wioski.
I że ludzie gadają.
Tak, że ludzie gadają. Nie, babcia to miała głęboko i szeroko, w ogóle się tym nie przejmowała. Łącznie z tym, że babcia twierdziła, że na przykład, że no, kobietę trzeba wychowywać od najwcześniejszych lat, w związku z tym ja od 6 roku życia piję kawę. Mhm. Jestem uzależniona. No ale trudno, żeby nie być, bo babcia po prostu każde popołudnie spędzała u niej wiele tygodni podczas wakacji.
Taka to była jakaś taka teoria, że kobieta musi pić kawę?
No tak? Kobieta bez kawy to trochę bez sensu. Nie?
Ale to chodzi o jakiś gest? Czy o,
o gest, o taki czas dla siebie, bo to też się wiązało z tym, że babcia wtedy robiła tak zwane ciasteczka przez maszynkę. Mhm. Czyli tam no, przepyszne, pachnące, domowe wyroby i ja wspominam tygodnie letnie u mojej babci w tak zwanym inspekcie. Czyli jest to foliak, jakby to dzisiaj nazwać, albo szklarenka mała.
A, no to okej, okay, dobrze.
Tak. No bo to pewnie w różnych regionach Polski były różne nazwy.
Szklarenka,
to był inspekt u mojej babci i zapach pomidorów dojrzewających. Moja babcia przy rzeczonej kawie, kawa dla mnie obok stojąca, babcia w krzyżówkach, a ja w wannie, do której woda była lana ze studni rano, żeby się przez tych kilka godzin w tym inspekcie nagrzała. I ja w tej wannie bawiąca się w tym zapachu pomidorów, no przewspaniałe.
Ale to obraz jest jak z filmów Hasa, naprawdę. Nie, naprawdę, takie...
Tak, równie często babcia wysyła mnie na makówki z koleżanką, sąsiadką.
A tak, że ty te maki jadłaś.
Oczywiście, że tak, ja też dużo, tak, mam dużo wspomnień. Na szczęście nigdy nie byłam usypiana tym sokiem z maku, ale... Mam dużo wspaniałych wspomnień.
A to czym się babcia zajmowała? Bo mówisz, bo to są wiejskie klimaty, tak?
Tak, tak, tak.
No ale
tak.
To taka babcia w krzyżówkach i w inspekcie na wsi, nie na roli, to jak?
Nie, oni nie mieli roli. Znaczy, oni chyba mieli, oni w sensie moi dziadkowie mieli jakieś pole, natomiast mój dziadek zmarł, jak ja miałam 4 lata, ja w ogóle tego nie pamiętam, więc myślę, że to pole zostało sprzedane. Babcia miała jak ogród i to pamiętam też. Zbieranie, wykopywanie ziemniaków, zbieranie stonek i różne inne, ale to już były czasy, że moja babcia już była taką starszą panią, więc nie pamiętam jej pracującej, natomiast ewidentnie to była taka osoba, która trzeba wykonywać swoje obowiązki, ale trzeba też znaleźć czas na zabawę, na czas dla siebie i na przykład moja mama wspomina, to też niezwykłe, dzisiaj się mówi o tym bezstresowym wychowaniu dzieci i o tych opiekunkach wszystkich i tak dalej. Moja mama mówi, wiesz, to było niezwykłe, bo moi rodzice każdą sobotę, jak był ten okres letni, oni jeździli do Leszna, to było jedno z większych miast obok, na tańce. Ja mówię, no a wy co? Bo mama miała młodszego brata. No a myśmy mieli talerz z kanapkami, nocnik i myśmy nie ruszyli się spoza tej sypialni. Mogliśmy otworzyć okno, dziadkowie wyjeżdżali gdzieś koło 16. Mogliśmy sobie otworzyć okno, myśmy w tym oknie spędzali czas, czytaliśmy, rysowaliśmy, ale myśmy z tego, nawet nam do głowy nie przyszło, żeby wyjść z tego domu. Nic. I oni tak spędzali, jak byli zmęczeni, już zjedli te kanapki, już się do tego nocnika wysikali, to szli spać, dziadkowie, jak kończyła się impreza, po prostu wracali pociągiem ostatnim pewnie i była niedziela, i był kościół i tak dalej. To niezwykłe w ogóle, no.
No, to wyobraź sobie, że teraz ty tak robisz ze swoimi dziećmi, tak?
O Boże, nie.
A przecież na pewno masz takie poczucie, że jesteś matką nowoczesną, wyzwoloną i w ogóle. Tak,
tak, tak. I sztab ludzi do opieki. Nie,
no ja... A przynajmniej komórka, z której można dziecko skorzystać, gdyby coś, prawda?
Tak, tak, tak. Nie, ja bym nie dała sobie rady. Ja mam 13-letniego syna i takie momenty zostawiania jego samego w domu zawsze się wiążą właśnie z tym, że jesteśmy na telefonie, nie? To jest inny czas.
Czyli wy z Piotrem na tańce, to nie?
Mój mąż nie tańczy. No nie, on tańczy jak dyryguje i to jest niezwykłe, bo on mi się całe życie zarzeka, że on nie tańczy, a ile razy ja mam szansę go podglądać w orkiestronie.
To nóżka chodzi.
Wszystko, on cały chodzi po prostu i to wszyscy muzycy mówią, Magda, co tam się dzieje?
Dobrze, to żeby już, bo ja wiem, Magda tym bardziej wie, to żeby państwo też mieli tę pewność, ten Piotr, to jest Piotr Dziubek, kompozytor, także z muzycznym mocno związany. No nawet chyba mocniej.
No tak, niż ze mną?
Niż ty z muzycznym. Chociaż to, co powiedziałaś, to też trochę w tym prawdym może być, bo wy jednak jesteście ludźmi w rozjazdach.
Tak.
I ta Gdynia wcale was nie łączy, tylko częściej dzieli. A zdarza wam się tutaj być zawodowo tak razem?
Że razem? Raz była taka sytuacja.
No
dokładnie raz i było to dziwne. To było dziwne doświadczenie, bo jednak myśmy się przez te lata nauczyli, że w domu organizujemy sobie życie, jesteśmy dosyć biegli w tym
przekazywaniu.
Albo
ja wychodzę do pracy, albo on wychodzi do pracy.
Dokładnie. I to nasze wychodzenie do pracy też się wiąże z tym, jak ja wyjeżdżam gdzieś, że jednak jest ta przestrzeń dla mnie, że ja się mogę skupić, nie? Że się mogę przygotować, że ja już tutaj nie jestem matką, żoną, chociaż oczywiście z odległości tych set kilometrów usiłuję organizować życie. Czy kupiliście makaron, czy macie wodę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to organizuję, czy dzieci są przygotowane na lekcje. Ale jest ten czas, żeby się skupić na tym, co ja mam tu do zrobienia i Piotr ma to samo. Więc jak się pojawiliśmy nagle w jednej przestrzeni i jeszcze, żeby było śmiesznie, teatr chciał nam zorganizować dobrze, więc dostaliśmy jeden pokój. Tak było.
Kiedy teraz... wychodzisz?
Trochę tak. Tak ja jednak pójdę na spacer, wiesz, bo tak, to ja może pójdę z tobą. Może nie. To takie niezwykłe, ale to my się też tego musimy uczyć i tak jak oboje szanujemy bardzo i doceniamy swoją pracę, tak nasza praca razem, to wyzwanie.
No dobra, to o tym wyzwaniu więcej, o wyzwaniach w ogrodnictwie i garncarstwie to może, tak? Może być?
Okay.
Dobra, to po przerwie. To jest Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista i... Dobra, niech tak będzie. Kobieta z brodą, Magdalena Kumorek.
Jezus Maria.
To zawsze taki dobry początek rozmowy.
Nie, Państwo, ja tylko ją miewam, nie mam jej na zawsze.
Nie, tak? Widzę, że rzeczywiście gładziutka zupełnie.
Od rana się mówi,
dobra. Tak, bo żeby było jasne, to jest ta nasza gdyńska kumernis, ale kumernis odstawiamy na bok, bo się zatrzymujemy przy Piotrze, o którym wspomnieliśmy wcześniej i o tym, jak wam się... Pracuje, to już wiemy, że niekoniecznie, ale trochę razem ze sobą popracowaliście. No chyba tak studyjnie, tak? Bo na przykład płyty...
Tak. To... Płyty tak myśmy się w ogóle poznali w pracy, bo ja zostałam zaproszona
bo nie wiedziałem, jak się poznaliście.
Wiele lat temu, ja jeszcze mieszkałam wtedy w Warszawie, byłam chwilę po studiach w Szkole Teatralnej w Warszawie. W Akademii Teatralnej, przepraszam. Akademii Teatralnej. I zostałam zaproszona przez Wojtka Kościelniaka do udziału w takim koncercie telewizyjnym Gorączka. I to nie była Gorączka Sobotniej Nocy, to była Gorączka, czyli przedstawienie z piosenkami Elvisa Presleya. I to był pierwszy taki duży projekt, w którym Piotr pisał aranżację. I ja przyjechałam z radością, bo wtedy pracowałam w serialu, który nauczył mnie pracy z kamerą, więc absolutnie nie mogę powiedzieć nic
tak,
złego.
Tak, dziennikarkę tam grałaś, tak?
Tak, natomiast on mi zabierał 99% mojego czasu, więc taki wyjazd do Wrocławia i zobaczenie innych szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi było niezwykle przyjemnym doznaniem. I tam poznałam Piotra i to rzeczywiście było tak, że ten moment pierwszy zachłyśnięcia tym, co on robi. On chyba wtedy bardzo też się zachłysnął tym, jak ja śpiewam i że jestem taką sobie osobą. To było fajne uczucie, a potem było trudniej, bo nagle bo nagle ja się zachłysnęłam tym, jak on pracuje, więc zaprosiłam go, ja wtedy dostałam taką propozycję, żeby nagrać piosenki Osieckiej w ramach pierwszej płyty, do której koniec końców nie doszło, bo się nagrali demówkę. Później to się
To jest ta Osiecka, która w ogóle, z którą ty zaczęłaś śpiewać. Tak. Znaczy jakby pokazałaś, że śpiewasz.
Że śpiewam, światu. Tak. No i ja właśnie przy okazji produkcji tej płyty, tej demówki na początku, po kilku próbach zobaczyłam zmarszczone czoło mojego przyszłego męża, który powiedział, ty słuchaj, ale ty fałszujesz.
No, fajnie.
Przepraszam, ja? Bo coś ci się wydaje. Mówi, nie, normalnie ty fałszujesz. A trzeba państwu wiedzieć, że mój mąż ma słuch absolutny i to jest jego przekleństwo, bo on niestety oprócz tego, że słyszy, że ludzie fałszują, to jeszcze słyszy wiele innych dźwięków, których nie chce słyszeć. Tak mają ci ze słuchem absolutnym. I on w dobrej wierze zrobił najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić, czyli kupił mi taki elementarz dla osób śpiewających, czyli... To się nazywa solfeż. I z tego dzieci w szkołach muzycznych
moje dzieci, uczą. Tak.
Moje dzieci również. Tak. Jak ja zobaczyłam ten prezent, to naprawdę byłam bliska wygryzienia mu dziury w krtani, ale przełknęłam to. Ubodło mi to bardzo. Ja jestem lwem zodiakalnym, więc w ogóle hello! Jeszcze ktoś mi mówi, że ja tutaj fałszuję. Ale no,
przecież ja konkurs już wygrywałam.
No właśnie,
wtedy.
Poza tym mam edukację muzyczną za sobą.
No przecież.
No ale przekułam to, jak to ja. Przełknęłam to i poszłam na lekcję śpiewu i to mi bardzo dobrze zrobiło, bo się nauczyłam bardzo wielu nowych rzeczy, także to było fajne. No ale później już wiedzieliśmy, że to tutaj będziemy się trochę ze sobą mierzyć, ale prawda jest taka, że jak podeszłam do pisania muzyki do wspomnianego wcześniej Leśmiana, to Piotr był pierwszą osobą, którą przyszło mi do głowy, że jego muszę poprosić o napisanie aranżacji.
I udało się.
Udało się.
Akurat w tym przypadku.
I w tym przypadku się udało i mamy za sobą parędziesiąt koncertów, jeszcze kilka przed nami. I to jest fajne. I to jest fajne, ja też dlatego to lubię, że ja się czuję pewna przy nim. A w związku z tym, że to jest muzyka, którą ja napisałam, to niech on sobie mówi, że ja fałszuję. Mam to gdzieś.
To jest napisane po prostu.
To jest napisane. To jest dokładnie. I trochę ja tu się czuję pewniejsza, bo jestem twórcą i to ja go zaprosiłam do współpracy, więc już się nie boję.
Ale swoją drogą, odważnie zaczął.
Tak.
Z tym.
Tak, on chciał dobrze.
No tak, ale no jakoś tam pewnie, no... No ale to...
Tak, ale on mi tak rzuca takie wyzwania co jakiś czas, nie? Że idzie na jakieś moje przedstawienie, do którego nie pisał muzykę, nie brał udziału i mówi często tak, słuchaj, to jest fajne przedstawienie, ono ma naprawdę perspektywy, jeszcze jak będzie ileś tam tych przedstawień, to na pewno się dogracie, ale no ty odstajesz, nie? Musisz zrobić to, to i to, i tak dalej, i tak dalej. Ja się tego uczę, jesteśmy, no, 15 lat razem, więc ja już dzisiaj wiem, że on naprawdę nie chce mi dokopać, tylko chce, żebym była jeszcze lepsza.
A czego on się uczy w takim razie? Bo rozumiem, że ty się nauczyłaś tego, że on stoi obok i tamtym krytycznym okiem, ale z miłości przecież na ciebie patrzy, a on się czegoś przy tobie nauczył?
To trzeba by było jego zapytać tak naprawdę.
No właśnie nie znałem tego wątku, więc aby był u mnie kiedyś, a to chyba musimy wrócić do tego, jak to...
Ja nie wiem, no ja mam problem taki, że ja nie jestem dla niego... Ja jestem tak zachłyśnięta tym, co on robi, że jest mi bardzo trudno powiedzieć, Piotrze, no fajnie, fajnie, ale...
Ale jednak ta muzyka do tego...
Jakoś jest niekompatybilna.
No właśnie. Nie. Jest ten Wiedźmin, no niby tak,
nie,
ale...
no najczęściej niestety, bo moje zdanie jest takie, no nie, no to, co zrobiłeś, jest absolutnie fantastyczne, nie? Bo ja się mogę czepiać jakichś tam innych elementów, które, na których się znam, aktorów, ale...
No to jest przepis na dobry związek, ja to czuję.
Ja raz popełniłam ten błąd i nawet nie byłam świadoma tego, że poszłam na takie przedstawienie, do którego on został zaproszony i tam pełni w jakimś sensie rolę służalczą. I ja byłam tak zachłyśnięta osobą, która stworzyła ten monodram muzyczny, że ja nie mogę powiedzieć, że nie usłyszałam tej muzyki, ale ona trochę mi zeszła na drugi plan, bo byłam tak zachłyśnięta odwagą tego człowieka, że mój pean i moje słowa zachwytu były skierowane do niego. I ta muzyka była absolutnie kompatybilna i ona jakby nie odstawała, tak? Nie mogłam powiedzieć, wszystko fajnie, ale odstajesz, nie? To w ogóle nie było to. Natomiast jakby powiedziałam, że to było fantastyczne i on to zrobił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I po kilku tygodniach w jakiejś tam dyskusji rodzinnej czknęło się nam, że no właśnie, ty mi wytykasz, że ja ci mówię, że odstajesz, a tutaj jak byłaś na tym, powiedziałaś mi chociaż jedno dobre słowo? Mówię, a co, nie? No przecież to... I ja sobie myślałam, a patrz, raz jeden, raz jeden...
No, to musicie uważać, ale to no, tak. To
jest takiego sobie faceta wybrałam,
Wyzwanie, facet wyzwanie. No. No i muzyka wyzwanie, która naprawdę w tym waszym domu chyba musi być tak, no gęsto tam musi być muzycznie.
Tak, no mamy dzieci w szkole muzycznej, więc tak. Jest grubo.
Wspomniany Franek?
Tak.
Na perkusji ciągle?
Tak.
Gra.
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 Gra na perkusji, ale to nie tylko bębenki, tylko te wszystkie sztabkowe, także mamy w domu i xylofon, i wibrafon. Nie mamy marimby, bo już nie wiem, gdzie mielibyśmy tu marimbę wcisnąć, to jest olbrzymi instrument. Natomiast mamy i te wszystkie zestawy, i werble, i tak dalej. I no, to jest przyjemna bardzo historia. Franek jako drugi instrument ma fortepian i równolegle nasza córka, która jest teraz uczennicą drugiej klasy szkoły muzycznej, też gra na fortepianie.
No to muzykujące.
Tak.
Ale muzykujecie?
Tak, żebyśmy zasiadali razem wszyscy?
No tak by was wzięło czasami. Czy jesteście naprawdę z takim zbiorem indywidualistów, którzy raczej osobno to...
To znaczy, to jest tak, że ja uwielbiam te momenty, w których obserwuję najczęściej, nie biorę w tym udziału czynnie, ale obserwuję, jak mój mąż właśnie z Frankiem sobie potrafią muzykować i to jest przewspaniałe. Zważywszy na to, że mój syn ewidentnie po prostu karmicznie ma gdzieś to już chyba wcześniej, bo on od jako czterolatek zaczął nam wygrywać takie rytmy, że Piotr, który jest no, zaawansowany we wszystkich rytmicznych historiach, po prostu otwiera usta, mówi Jezus Maria, to się nie dzieje, idę poćwiczyć, nie? Więc to było niezwykłe. On nas, Franek nas sam nam pokazał, że to jest jego ścieżka. Więc oni muzykują, natomiast mam w sobie głęboko taki obraz sprzed wielu lat, kiedy pojechaliśmy do domu, którego już rodzice Piotra już nie są właścicielami, ale mieliśmy taki dom na wsi i pojechaliśmy tam na Wigilię. I dostał Franek chwilę wcześniej zestaw do takiego małego perkusisty, dużo takich tak zwanych przeszkadzajek, bardzo różnych, dziwnych. I to zabraliśmy ze sobą. I siedzieliśmy przy tym stole, ile można jeść, nie? Już człowiek po prostu w tym momencie już nie może. O polityce nie dyskutujemy, bo mamy skrajne poglądy polityczne w tej rodzinie, więc jakby nie ruszamy tego tematu. I w pewnym momencie zaczęliśmy kolędować. No i tak od takiego biednego lulajże Juzuniu i tak dalej, i tak dalej. Piotr przyniósł te wszystkie instrumenty i wręczył każdemu z nas, a musicie państwo wiedzieć, musisz wiedzieć, że rodzice Piotra absolutnie nie mają wykształcenia muzycznego. I tam przy tym stole zasiadło kilku muzyków i kilka skrajnie nie muzyków. I każdy z nas dostał mały instrumencik. I pic polegał na tym, że właśnie zapętliliśmy, już nie pamiętam, czy to była cicha noc, czy coś takiego, a w absurdalnym rytmie. I mieliśmy obowiązek co jakiś czas, każdy z nas musiał
wydać dźwięk,
ale solo. Bo tak, to tam wszyscy, to jest głównie hałas. To było wspaniałe uczucie, że nawet moja teściowa, która absolutnie z muzyką nic wspólnego nie ma, na tym, tam nie wypamiętam, co ona dostała, jakiś tamburyn czy coś takiego, tak jak potrafiła, z pełną wiarą w to, że jest najlepsza, po prostu zrobiła. I to było, no ja to pamiętam, to dziś to było niezwykłe uczucie, że można było sobie pozwolić na takie zaufanie, nie? Że w gronie muzyków krytycznych, patrzeć, możemy się tak bawić, nie? To było super.
No to rodzina.
No, rodzina, tak.
A ogród?
No, ogród w tym roku jakoś tak.
A właśnie, bo chciałem zapytać, co teraz się tam wydobywa się?
Muszę jeszcze wykopać buraki. To mi zostało i posprzątać na zimę, ale z racji tego, że pracowałem.
Ale buraki masz tam?
Mam buraki, tak, mam buraki. Marchew już zjadłam. Zostały mi buraki i została mi nać pietruszki, tak i tyle.
No to tak skromnie rzeczywiście.
No na tak, zimę to resztę tak, zjadłam, nie?
To zima cieniutka będzie.
Tak, bywały takie lata, nie przepraszam, jeszcze mam bardzo dużo ogórków kiszonych. Tym się ratujemy.
To nie poprawia to menu na zimę jednak.
Ale wiesz, my chyba wegetariańsko jemy, więc damy radę.
Nie, no ja wiem, że wy wegetariańsko. Nawet Piotr, tak?
Tak.
Ale to też nie było takie oczywiste chyba.
On mnie zaskoczył bardzo, bo ja nie jem mięsa paręnaście lat, właściwie od urodzenia Franka. Długo to mięso w domu przygotowywałam, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest no, mocna hipokryzja. Więc...
No tak, bo to nie chodzi tylko o kwestię ja nie jem, bo mi nie smakuje, czy nie mam potrzeby, tak? To jest akurat cała filozofia przemysłu...
Dokładnie, produkcji mięsa, a nie hodowli.
Tak,
nie?
Tak.
I była taka sytuacja, w której właśnie zakupiłam to było jakieś chyba skrzydło indyka, czy coś takiego i usiłowałam odseparować mięso od tych kości i zaczęłam płakać nad tym, kompletnie mi to nie wychodziło i na to przyszedł Piotr i mówi, no dobrze, to teraz dajmy to psu i ty zrób nam coś innego. I on się na to zgodził. Absolutnie nie umawiałam się z nim, że on nie je mięsa. I on mi po roku powiedział, że o, i teraz właśnie minął rok, że ja nie jem mięsa. Mówi, jak to? Ja byłam przekonana, że te wszystkie golonki, wątróbki, świeżonki, wszystko to tam gdzieś zjadasz. I długo było tak, że moja córka nie jadła mięsa, bo ona, bo Franek jadł mięso od początku, ja miałam na to zgodę, że idziesz do babci i idziesz gdzieś na stołówkę, jedz.
Najedz się.
Najedz się, dokładnie. Ninka nie jadła 3 lata. Tego mięsa, bo ja jej głównie wtedy gotowałam, natomiast po 3 latach ja pojechałam, chyba to był jakiś kolejny sezon Przepisu na życie i już nie brałam dzieci ze sobą do Warszawy. Zostawiłam je, to był sezon letni, więc zostawiłam je w domu, wiedziałam, że one będą kursowały między teściami, moją mamą i tak dalej.
I wtedy zasmakowała, tak?
Tak, i dostałam takie zdjęcia, że byliśmy na pikniku w lesie i takie zdjęcia kuzynostwa moich dzieci i tak dalej i wszyscy mają w jednej ręce kanapkę, a w drugiej taką parówkę. A co to jest? A czekaj, tu mamy inne zdjęcia, a tutaj dzieci się kąpią, wiem. No i Nina uwielbia mięso. No i okej.
No okej, no to tam przychodzi.
Pewnie.
Przychodzi i przechodzi niektórym. Czekaj, to mieliśmy ogrodnictwo, to już odhaczyliśmy.
Buraki,
garncarstwo teraz. Dobrze, temat garncarstwa. Słucham.
No więc to jest ze mną tak, z czego mój mąż się śmieje. Jak wyszło w jakiejś tam rozmowie, jego to nawet fascynuje do jakiegoś stopnia, ale ja miewam masę pomysłów, co ja bym jeszcze w życiu chciała zrobić. I ten repertuar jest naprawdę bardzo bogaty i niekompatybilny skrajnie. Bo ja bardzo chciałam się nauczyć między innymi lepić właśnie garnki.
A kiedy to w tobie tak się...
To się narodziło bardzo dawno. Mhm. To się narodziło bardzo dawno. Ja pamiętam, że nawet będąc licealistką, pojawiły się wtedy takie glinki samowysychające, że nie trzeba było tego wypiekać. Ja takie glinki kupowałam na potęgę w Gliwicach, z których pochodzę, dla takich plastyków niedorobionych jak ja, bo ja nie mam kompletnie zdolności żadnych, ja nie potrafię rysować, o nie, skrajnie nie potrafię. Natomiast czułam, że manualnie ja coś potrzebuję robić i ja kupowałam tą glinkę i lepiłam figurki. Bardzo dziwne, takie, że na przykład, nie wiem, dwie zlepione postaci, z których jedna jest zakapturzona i ewidentnie pozamykana i plecami do niej złączona dziewczyna, która ma odsuniętą pierś na przykład. Nie wiem dlaczego, no miałam coś takiego, taką potrzebę, że i później mi to schło. Ja to rozdawałam. Natomiast wiedziałam, że to jest jakiś taki erzac, nie? To jest taka jakaś zabawa.
Wstęp dopiero.
Wstęp do garnka.
Tak, tak.
No i znalazłam chyba w jakimś sensie, czyli w takim odłamie zwierciadła, takiego miesięcznika, oferty warsztatowe i nagle mi się wyświetliło, że a to tutaj przez tydzień możecie pojechać do Kotliny Kłodzkiej, tam jest takie zapalone małżeństwo, które ma dom i oni prowadzą warsztaty dla takich jak ja, niedorobów artystycznych, że można sobie pojechać i nauczyć się robić garnek. Dogadałam się z mężem, że tam mogę jechać. Niny chyba jeszcze wtedy nie było na świecie, był chyba sam Franek, więc on się zaopiekował synem, a ja pojechałam tam. No i się zachłysnęłam, że było śmiesznie, okazało się, że warsztaty prowadzą ludzie z Gliwic. Moi równolatkowie, nie znaliśmy się. I tam nauczyłam się różnych technik lepienia, bo praca na kole, czyli to, co jest najtrudniejsze, to była taka możliwość. Natomiast myśmy tam lepili, ja mam jakieś filiżanki, mam dzbanek, który jest u mnie w domu, do którego wkładam kwiaty popremierowe najczęściej. Natomiast jak usiadłam do tego koła i zbliżyłam ręce i wzięłam tę glinę, która też do tego koła jest specyficzna, bo ona jest bardzo miękka i taka smoothie, powiedziałabym.
To takie spa właściwie trochę się pokazuje. Spa dla rąk.
To jest spa dla rąk i to jest, w moim przypadku, to była głęboka medytacja. I ja po prostu usiadłam do tego pierwszego i to najczęściej jest tak, nie wiem, ktoś z Państwa, może z naszych słuchaczy wie, jak to wygląda, bo kładzie się, rzuca się właściwie na to rozkręcone koło, kawałek takiej ociekającej jeszcze wodą gliny i cały pis polega na tym, żeby nie pozwolić mu uciec, bo jak się wkłada palec do środka i się zaczyna to drążyć, to jest taki moment, w którym po prostu ta glina robi hop i już jej nie ma, nie? Więc trzeba ją jakby przytrzymywać, trzeba ją pieścić, trzeba odpowiednio nauczyć się pracować pedałem, który obraca i tak naprawdę trzeba się bardzo skupić. I jak ja dostałam ten kawałek gliny, to przestał świat dla mnie istnieć. I tylko w momencie ocknęłam się, bo zobaczyłam, że cała grupa po prostu się gapi na mnie, bo ja widocznie, a nie wiem.
A ty kręcisz
i ja kręcę i obawiam się, że miałem jakiś ślinotok albo jakiś głupi wyraz twarzy. Bo rzeczywiście to było mega mistyczne dla mnie doznanie i tak jak Krysia, która prowadziła te warsztaty, powiedziała, że to się właściwie nie zdarza, żeby pierwsze naczynie, które wyszło spod moich rąk, było idealne. Bo najczęściej właśnie albo ta glina gdzieś wyskakuje, albo wychodzi coś mocno krzywego, do czego nie da się włożyć ani kwiatka, ani wlać, a ja po prostu zrobiłam miseczkę. I to było dla mnie naturalne. Więc ja myślę sobie, że tak jak mój syn przyszedł do nas karmicznie z jakimś pewnie w jakimś poprzednim życiu już te pałki były w jego rękach. Tak ja myślę, że ta glina gdzieś, ja może lepiłam jakieś garnki kiedyś gdzieś. Nie wiem, wrócę do tego na pewno.
A to znaczy, nie masz koła swojego domowego?
Nie mam. Ja jak wróciłam z tych warsztatów, to oczywiście rozochocono mi: Piotr, słuchaj, my tutaj na tym polu nie będziemy już nic, żadnych drzew sadzić, my tutaj budujemy. Tak, i on mówi: ja zaczekam tydzień z tym, dobrze? Albo nawet miesiąc, bo takich pomysłów, że my tutaj teraz to będziemy robić, to już słyszałem wiele. I on to przerabia ze mną cyklicznie, bo też była wiolonczela. Ja teraz będę grała na wiolonczeli. I on mi znalazł nawet koleżankę, która mnie uczyła przez parę miesięcy. Ja się uczyłam grać na tej wiolonczeli. Później musiałam oddać wiolonczelę pożyczoną i to się jakby urwało. Teraz będę jeździć na koniach. On mówi: dobrze, idź na te konie. Ja jeździłam na tych koniach, nauczyłam się.
A hiszpańskiego się nauczyłaś?
Ale rzeczywiście, że tak, dwa lata. Tak, miałam do Meksyku jechać, później mi przeszło. I ja tak... Nie, mam takie rzuty, no.
To masz wiele przepisów na życie, że tak zacytuję.
Tytuł. Tak, to mnie kręci i to mi powoduje we mnie coś takiego, że ja mam taki apetyt na nowe co chwilę. Ja to realizuję, nie? I to nie muszą być jakieś mega wystawne rzeczy. I też mam co chwilę apetyt na to, żebyśmy gdzieś pojechali. A mój mąż w związku z tym, że się w życiu najeździł, to on w domu posiedział. Więc już mamy taki układ, że jak ja już właśnie łapię to, że ja jadę, dobra? Mówi: no to jedź. I ja sobie robię taki wypad co jakiś czas, bo muszę po prostu zobaczyć, nasycić się, przeżyć to. I wracam, jestem spełniona i siedzę w domu.
No okej, okay, no dobrze. No nie masz jakiejś kumulacji niespełnienia w sobie, o, tak. Tak,
oczywiście, no bo mają takie momenty, w których nie możemy sobie na to pozwolić, na przykład, nie, bo nie wiem, on jest mocno zajęty zawodowo i wtedy ja przejmuję wszystkie obowiązki nasze domowo-rodzicielskie. No i wtedy trudno, nie? I wtedy fajnie, jak można właśnie, nie wiem, iść do ogrodu albo zrobić sobie chociaż krótki wypad do miasta obok, nie? Cokolwiek, nie? Niech się wydarzy. Ale ja jestem z tych ludzi, którzy w domu chętnie, fajnie, fajnie, fajnie i za chwilę niech się coś wydarzy. Nie? Potrzebuję tego.
Zaczęliśmy od tego, że ty jesteś aktorką znad rzeki dramy. Mhm. No właśnie, bo tak jest, prawda? Bo Pyskowice...
Te Pyskowice?
Tak, są nad rzeką Dramą?
Nie? Nie mam pojęcia, one są obok Gliwic, a ja tam się tylko urodziłam, wiesz? W sensie tam jest szpital, w którym się urodziłam. Nic więcej mi z tym miejscem nie
łączy. Naprawdę?
Naprawdę, przykro mi.
A ja to wyciągnąłem taką naprawdę.
Ale to ładnie brzmiało. Ja myślę, że tak, na pewno.
Moja droga, wiem, że to ładnie brzmiało. To było pierwsze zdanie, które powiedziałem, ale to szkoda, że to tylko brzmi. No, myślałem, że to w tym jest
coś... Ja to sprawdzę.
Wikipedia mi podpowiedziała, że Pyskowice, tak, to tam przebiega...
Pytanie, czy są jedne Pyskowice, bo może jest ich wiele.
Nie, no te są okolice Gliwic.
To tak. Na pewno.
Tak. Dziękuję. Aha, czyli Agaty Buzek też nie znasz jakoś za bardzo ze szpitala, że tak powiem, bo ona się też urodziła w Pyskowicach.
Tak, ona jest chyba odrobinę starsza ode mnie, Agata, więc się w tym szpitalu nie mogłyśmy spotkać, ale spotkałyśmy się kiedyś na planie, wiele lat temu, więc trudno mi powiedzieć tak szumnie, że ją znam. Poznałam ją. Bardzo sympatyczny człowiek.
Nie, no myślałem, że ta rzeka jakoś, wiesz, nas połączyła. Łączy, no.
Gliwice, w ogóle jest takie hasło, Gliwice, kuźnia talentu.
No okej. Okay. No z pewnością. Nie zaprzeczam. Czyli ty jesteś bardziej Gliwice, tak? A te Pyskowice były czystym jakimś przypadkiem, tak?
Tak, one są dokładnie obok, leżą.
Tyle.
Mhm.
A w Gliwicach to jak było w dzieciństwie? Że co? No już wiem, że była babcia na wsi. Tak?
Babcia była na wsi, ale to nie tam, to okolice Wolsztyna, to tamte historie. Natomiast to jest zabawne bardzo, bo Gliwice to się ludziom najczęściej kojarzy Śląsk, Huty, no, tak w ogóle czarno, szaroburo i w ogóle wszyscy chorzy, nie? A ja mieszkałam w takiej dzielnicy Gliwic, która się nazywa Łabędy. Tam jest huta Łabędy i bloki hutnicze, bo moi rodzice pracowali w tej hucie, usytuowane są dokładnie obok lasu. Więc moje dzieciństwo związane było z tym, że ja biegałam po tym lesie, ja zjeżdżałam na sankach po tych górkach. Więcej. Myślę, że stąd pochodzi też jakby cała moja flora bakteryjna i moje zdrowie, bo ja bardzo dużo rzeczy z lasu jadłam jako dziecko. Koniczynę. Jakieś dziwne takie roślinki, co myśmy jako dziecko nazywali masełka. Nie wiem, co to jest. Generalnie to się wyciągało z bagienka, tam takie bagienko rosło, otrzepywało się z tych robaków, co były w środku i z resztek ziemi i to się jadło. Więc więcej, tam w tym lesie płynęła taka rzeczka i jeden z ojców moich koleżanek pomagał nam zrobić tamę i wtedy się w tej rzeczce zbierało więcej wody, myśmy się tam kąpali. Więc absolutnie moje dzieciństwo nie jest takie familoki i
nie, tylko jakieś... raczej magiczny ogród.
Jest w ogóle przewspaniały czas spędzony w lesie. A z drugiej strony dosyć duża obowiązkowość, bo podstawówka i szkoła muzyczna i zespół wokalno-taneczny od 7 roku życia, więc dosyć intensywnie.
To taka śląska rusałka jesteś.
Rusałka, okej.
No, lepsze, no, mogę wrócić do kobiety z brodą, okej.
Okay. Dobra, nie, śląska rusałka to tak trochę brzmi jak oksymoron, ale okej, okay, dobra, zgadzam się.
No, ale tak, ale to tajemnica w tym jest. Dobra, musimy kończyć.
Szkoda. No, fajnie się z tobą gada.
Nawzajem. No szkoda. A to nie, może kiedyś, jak przyjedziecie oboje do Gdyni, to wtedy was przepytam.
To będzie... Ostatnio koleżanka mi powiedziała, była na premierze Macbetha, na premierze również był mój mąż. Ja w tym Macbecie gram wspomnianą już Lady Macbeth i ona mi właśnie opowiadała, jak spotkała Piotra i wolałam po prostu swoje emocje, a była zachuśnięta tym przedstawieniem. Opowiada mu i to fantastycznie, i to. I on tak jej słowo, tak... No a ty co sądzisz? Zgadzam się z przedmówcą. Więc obawiam się, że ta rozmowa mogłaby tak wyglądać.
Popracujemy nad tym. Tylko wy popracujcie nad terminami w takim razie. W marcu Kumernis w Teatrze Muzycznym, wtedy Magdalena Kumorek, do zobaczenia tam. A to była do usłyszenia w Radiu Gdańsk. Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Do dobrego piątku.